A ja dzisiaj chcę kontynuować temat uzdrowienia. I tydzień temu mówiłem o tym, co z tym uzdrowieniem, a dzisiaj zatytułowałem dzisiejsze moje poselstwo Wolą Bożą zdrowie. Wielu ludzi się zastanawia, czy przynajmniej niektórzy chociaż się zastanawiają, a może Bóg nie chce, żebym był zdrowy, może tylko niektórych chce uzdrowić, a innych nie. I tak dalej, więc myślę, że dzisiaj sobie udzielimy odpowiedzi na to pytanie. I chcę, żebyście otworzyli list do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 11 do 19 wersetu. Chciałbym przeczytać ten fragment. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie. Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zauważmy dalej, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego. Oświadczył: zaręczam ci, że pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. Przysięga zamyka każdy ich spór. Dlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia się leżącej przed nami nadziei. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik przed naszym imieniu Jezus. Więc apostoł Paweł prawdopodobnie, bo nikt do końca nie wie, kto napisał ten list, w każdym bądź razie autor, czyli Duch Święty, powiedział tak: pragniemy, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei. Czyli, że nadzieja, która jest w Bogu, jest całkowicie niezawodna. Tak? Świat mówi, nadzieja jest matką głupi. Tak? Chociaż zaraz ktoś odpowiedział, ale każda matka kocha swoje dzieci. Oczywiście jest głupia nadzieja. Jest jakiś tam rodzaj głupiej nadziei, kiedy ludzie liczą na to, że może jakiś los, coś tam im poszczęści, no to mogą się zawieść. Ale kiedy nasza nadzieja jest w Bogu, który jest niezawodny, to ona jest pewna, tak? Jest całkowicie niezawodna. Nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby mogła zawieść. I o tym tutaj czytamy, że kiedy my stajemy jako wierzący ludzie w obliczu całkowitej niezawodności nadziei, każdy z nas mógł aż do końca przejawiać to samo poświęcenie, tak? Czyli co robić? Nie stać się ociężałym, lecz naśladować tych, którzy przez wiarę i cierpliwość, czy można też powiedzieć wytrwałość, dziedziczą obietnicę. Więc Słowo Boże nam mówi o tym, że my mamy się zaangażować w to, tak? Z wiarą, poświęceniem i wytrwałością, aby stać się dziedzicem obietnicy. I dalej jest podany przykład Abrahama, że Bóg dał Abrahamowi obietnicę, czyli że chociaż on był bezpłodny wraz z żoną, to że ich potomstwo będzie jak piasek na plaży albo gwiazdy na niebie. I ponieważ Abraham cierpliwie czekał, jak wiemy, zanim się w ogóle jakkolwiek obietnica ruszyła w jego życiu, czy w ich życiu, jego i Sary, to minęło ponad 20 lat, zanim się urodziło pierwsze dziecko, syn obietnicy Izak, tak? Wydaje się, że nic się nie działo przez wiele, wiele długich lat, ale on cierpliwie czekał. I mimo to wierzył. I otrzymał to, co było treścią obietnicy. Nie wystarczy sama wiara, która jest pozbawiona wytrwałości. Co po wierze, która dziś jest, a jutro jej nie ma. Tak? Więc jest tu też mowa o wierze, która jest sparta wytrwałością. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. Przysięga zamyka każdy ich spór. I tu jest dalej powiedziane o tym, że dziedzicowie obietnicy mogą przekonać się o niewzruszoności Bożego postanowienia, dlatego że Bóg nie tylko dał słowo, czy dał obietnicę, ale poręczył je przysięgą. Więc uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, czyli tak, Boże Słowo, które się nigdy nie cofa, co Bóg obiecał, to nie są obiecanki, cocanki u Boga, ale co Bóg powiedział, to zawsze zrobi. Więc po pierwsze obietnica, a po drugie, że Bóg wzmocnił tą obietnicę przysięgą. Po co? Żebyśmy mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Mocną zachętę, żeby uchwycić się leżącej przed nami nadziei. I co robimy? Trzymamy się jej, tej zachęty, tej nadziei, jako kotwicy duszy. Pewnej, niewzruszonej. Więc kotwica to jest taki obraz ze statku, kiedy statek byłby na wodach może miotany to tu, to tam. Kiedy kotwicę rzuci ten statek, on stoi i nic się nie stanie, nie zdryfuje. Nie wiadomo gdzie, tak? Więc my również w naszym życiu mamy taką pewną kotwicę, która jest nazwana kotwicą duszy, gdzie możemy zakotwiczyć naszą nadzieję, naszą wiarę, która czego się spodziewa? Dobrego. Dobrego. A ponieważ mówię dzisiaj w kwestii uzdrowienia, bo to jest oczywiście szerszy aspekt, tu nie jest mowa tylko o uzdrowieniu, ale o wszystkich Bożych obietnicach, zbawieniu, ale dzisiaj chcę przywołać też ten tekst do kwestii, kiedy dzisiaj skupiamy się na tym, że Bóg chce uzdrawiać ludzi. My, jako wierzący ludzie, możemy zakotwiczyć naszą nadzieję w Bożym Słowie, w Bożych obietnicach. I dzisiaj chciałbym o takich kilku obietnicach, czy o kilku takich rzeczach, które ugruntowują w nas tą świadomość, czy tą wiarę w to, że Bóg chce dobra naszego, w tym naszego zdrowia, naszego zbawienia i tak dalej. Więc liście do Tymoteusza pierwszym, w drugim rozdziale od 1-4 wersetu, Paweł pisze: przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi. Bo to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc mamy tutaj jasno objawioną wolę Bożą, że Bóg chce dobra, czyli zbawienia, wszystkich ludzi. Nikt z tego nie jest wyłączony. Podobnie Piotr w drugim swoim liście, w 3 rozdziale, 9 wersecie, Bóg też mówi, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Więc w tych dwóch fragmentach mamy wyraźnie, jasno, bez jakichś tam dwóch zdań, wyrażoną wolę Bożą. Bóg chce, aby zbawieni byli wszyscy. Zdrowie jest jednym z takich aspektów również zbawienia, więc wiemy, że wola Boża jest dobra. Ale chciałbym powiedzieć o 5 rzeczach, w których możemy zakotwiczyć naszą wiarę w to, że kiedy pojawia się na przykład choroba, to możemy z nią walczyć, a nie przyjmować, bo może to krzyż pański, może powinienem się zgodzić, bo może wolą Bożą jest, żeby chorował i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to jest? Po pierwsze, te rzeczy, to nie wymienię ich wszystkich, ale wybrałem sobie 5, które uważam, że są takie istotne, znaczące, które pogłębiają naszą świadomość tego, że Bóg chce twojego, mojego zdrowia, naszego zdrowia. Więc po pierwsze, jeden z tych czynników jest Boże stworzenie. Czyli jak Bóg stwarzał świat, to kiedy w czasie tych 6 dni stworzenia, każdego dnia Bóg na koniec mówił: dobre jest to, co zrobiłem. A 6 dnia, kiedy też stworzył człowieka i spojrzał na wszystko, co stworzył, powiedział, że to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Czyli Bóg stworzył świat doskonały, świat, który jest dobry, świat, w którym nie było choroby, śmierci i tak dalej. I to pokazuje nam, że Bożym zamysłem w stworzeniu świata był dobry świat. Świat, w którym też ludzie są zdrowi i wszystko w ogóle jest zdrowe, bo nie tylko ludzie mogą być zdrowi, oczywiście. Więc po pierwsze, Boże stworzenie objawia nam Bożą wolę, że Bóg, stwarzając świat, stworzył go dobrym. Niestety z powodu upadku ludzi, przez grzech, na świecie pojawiła się śmierć, choroby i wszystko inne z tym związane. To jest pierwsza rzecz. Boże stworzenie, które wskazuje nam na Bożą wolę w tym względzie. Po drugie, nawet pomimo upadku, to zobaczcie, w jaki sposób są wyposażone nasze ciała, w co są wyposażone nasze ciała. Każde nasze ciało ma tak zwany system immunologiczny. System, który walczy na rzecz twojego zdrowia. To Bóg dał, tak? To Bóg wyposażył nasze ciała, nasze organizmy w te mechanizmy, które pośrednio dowodzą tego, że Bóg chce twojego zdrowia. Kiedy, nie wiem, jakiś wirus czy jakaś bakteria dopadnie twojego ciała, to często gorączkujemy. Czego objawem jest gorączka? Tak, że organizm walczy, że organizm zwalcza stan zapalny. Tak, to jest mechanizm dany od Boga, tak, że tworzą się przeciwciała, aby nasze organizmy nabierały odporności na różnego rodzaju wirusy. Tak. Czasami dobrze, że dzieci w szkołach przychorują pewne rzeczy, bo w ten sposób nabierają odporności. A na przykład jak się kość złamie, no to jest niesamowite, tak? Lekarz może cokolwiek zrobić, żeby tam zabandażować, zagipsować i tak dalej, ale kość się zrasta. Kość się sama zrasta. A jak się człowiek zrani, tak, to rana się zabliźnia. Tam jakieś komórki ciała działają, żeby nabudowywać i zabliźnić ranę. Więc my widzimy, że w naszym ciele jest wiele mechanizmów, czy nawet mechanizm bólu. W pewnym sensie mechanizm bólu jest dla ciebie dobry i zdrowy. Są ludzie, którzy w ogóle nie czują bólu i to jest problem w ich życiu. Przez to są bardzo jakby narażeni w swoim życiu. Bo ból, jedną z funkcji bólu jest to, żeby dawać sygnał ostrzegawczy, że coś się dzieje nie tak. Coś nie tak dzieje się w organizmie, tak? To jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, który wymusza reakcję, coś trzeba z tym zrobić. Kiedy ludzie, a są tacy ludzie, którzy, to jest jakaś choroba nawet podobno, nie czują w ogóle bólu, narażają swoje zdrowie i życie. Więc widzimy, że to, w jaki sposób jest stworzony, czy jak funkcjonuje nasz organizm, po upadku, tak, że Bóg zabezpieczył nasze organizmy i czy dał im pewne wyposażenie po to, żeby walczyły na rzecz twojego, mojego zdrowia. I to pośrednio też wskazuje, że wolą Bożą jest nasze zdrowie. Po trzecie, tu się zatrzymam trochę dłużej. Medycyna. Może zadam wam takie dziwne pytanie, ale myślę, że trzeba je zadać. Czy medycyna i rozwój medycyny to dzieło ludzi z pomocą szatana, czy dzieło ludzi z pomocą Boga? Boga. Dlaczego zadaję to pytanie? Dlatego, że jest część chrześcijan w swoim środowisku, którzy uważa, że medycyna czy korzystanie z pomocy lekarzy jest złe. I chcę powiedzieć, że to jest nieprawda. Bo zobaczcie na prostą rzecz. Apostoł Paweł napisał tak. Cóż masz, czego nie otrzymałeś? To znaczy się, że nasza zdolność rozumienia, nasza zdolność rozwiązywania problemów jest od Boga. To Bóg daje. Czy szatanowi zależy na tym, żeby ratować życie ludzkie? Czy to jest morderca i zabójca? Więc jak można powiedzieć, że lekarz, który ratuje życie ludzkie, czy też zdrowie ludzkie, jest od złego? No nie. Więc widzimy, że Bóg również daje ludziom wiedzę, daje ludziom możliwości przez nasz umysł wynajdowania różnych rzeczy, tak? Czy Bóg, tworząc na przykład w przyrodzie, mamy ile lekarstw? W ziołach. Jeden z psalmów 147 mówi, że na przykład Bóg dał ludziom zioła, aby ludziom służyły. Że nie tylko zioła, tak? Ale jest wiele innych elementów, że ludzie wynajdują w przyrodzie pewne rzeczy, które mogą pomóc zaradzić chorobom. I to też jest pośrednio dowód na to, że Bóg wspiera nasze zdrowie. Bóg wspiera nasze zdrowie. Dlatego jest rozwój medycyny, bo diabeł nic nie rozwija. Nic. Ale ludzie, widząc problem, jakim jest choroba, szukają rozwiązań i znajdują te rozwiązania, bo Bóg jest za tym. Bo Bóg wspiera te dążenia, tak? Bóg wspiera te dążenia. I widzimy, że również w Biblii Bóg uzdrawiał za pomocą naturalnych rzeczy. Parę przykładów. Kiedy Mojżesz wędrował z ludem po pustyni i przyszli oni do tak zwanych wód Meriba, czyli gorzkich wód, nikt nie mógł pić tej wody. I co Bóg powiedział? Wrzuć drzewo. do tej wody. Nie powiedział módl się, ale powiedział wrzuć drzewo do tej wody, a woda stanie się zdrowa. Więc użył czegoś naturalnego, że to wrzucone do tej wody, tą zdrowe sprawiło, że stała się zdrowa. Dwa inne przykłady z życia Elizeusza, proroka Bożego. Elizeusz przyszedł do jednej wioski i ludzie mówią, w studni jest zatruta woda. Nikt nie może tego pić. A Elizeusz na to tak. Przynieście mi miskę soli. I wrzucił tą sól i teraz mówi, teraz korzystajcie z tej wody. Woda stała się zdrowa. Czyli Bóg znowu użył czegoś naturalnego, żeby uzdrowić wodę. Inny przypadek życia Elizeusza, ten drugi, to ludzie nagotowali zupy, jakiś tam młody uczeń przyniósł jakieś dziwnej rośliny i ludzie jak zaczęli jeść tą zupę, mówią śmierć w kotle. Śmierć w kotle. A, coś się zaczęło dziać. I co zrobił Elizeusz? Powiedział, dajcie tu mąkę, wrzućcie tej mąki i zdrowego i smacznego. I faktycznie, kiedy dodali mąki do tej zupy, zupa stała się dobra. Czyli Bóg znowu dał radę Elizeuszowi, czyli użyć czegoś naturalnego. Kiedy człowiek, taki król Izraelu, Hiskiasz, zachorował na śmiertelną chorobę i zaczął się modlić do Boga, żeby Bóg go uzdrowił, to Bóg przez proroka Izajasza powiedział tak. Połóżcie plaster figowy na jego wrzód, a zostanie uzdrowiony. Znowu nie tylko jakby sama modlitwa, ale coś naturalnego zostało wykorzystane, żeby przynieść zdrowie. A Tymoteusz, to przykład akurat z Nowego Testamentu, o którym Paweł mówił, ze względu na swoje częste dolegliwości żołądkowe, popijaj po trosze wina. Nie ogłaszaj, wyznawaj uzdrowienie, ale po prostu naturalna metoda. Zdroworozsądkowa metoda. Po trosze pij wina, a to ci pomoże na twoje problemy żołądkowe. Tak? Bo Bóg i w taki sposób też działa. Skąd się wzięła w ogóle ta myśl, że lekarze, czy w ogóle medycyna, czy korzystanie przez wierzących ludzi z pomocy lekarzy jest złe? Ano wzięło się z pewnej historii, w przypadku króla Asy. O tym czytamy w drugiej księdze Kronik, w 16 rozdziale, 12 werset, kiedy za swojego panowania Asa zachorował na nogi i jego choroba bardzo się wzmogła, ale nawet w tej chorobie nie zwracał się po pomoc do Pana, tylko do lekarzy. I z tego fragmentu, co niektórzy zaczęli bazować na tym, że no, przecież tu jest jakby jasno napisane, że korzystanie z pomocy lekarzy jest złe. Ale, tak jak apostoł Piotr napisał, że niektórzy niedouczeni ludzie opacznie interpretują pisma na swoją zgubę. Czy tu jest napisane, że korzystanie z pomocy lekarzy jest złe? To jest tylko pozór. Tu jest napisane, że co jest złe? Odwrócenie swojego serca od Pana. I kiedy chcemy prześledzić życie króla Asy, to zauważymy, że Asa był pobożnym królem Judy. Bóg w cudowny sposób działał przez jego życie. Działy się wspaniałe zwycięstwa, ale pod koniec swojego życia Asa zaczął odwracać się od Pana. Kiedy Aram chciał najechać na Judę, to zamiast tak jak poprzednim razem, on wołał do Boga i Bóg w niezwykły sposób dał im zwycięstwo w bitwie. Tym razem, zamiast zwrócić się do Boga, on zwrócił się do innego króla, i mówił, wejdź ze mną w przymierze. Czyli powiedzmy, by się powiedzieli, zawarł z nim sojusz taki polityczny. I Bóg wtedy mówi w 7 wersecie przez proroka Hananiego, ponieważ oparłeś się na królu Aramu, powiedział, zamiast oprzeć się na Panu swoim Bogu, dlatego wojska króla Aramu wymknie ci się spod kontroli. Wiecie, tu jest to, co było złe w życiu tego króla. On zaczął bardziej niż na Bogu polegać na ludziach. I kiedy przyszedł Hanani i powiedział mu, właśnie te słowa, czy Kuszyci i Libijczycy nie byli bardzo licznym wojskiem zbrojnym w rydwany i jeźdźców, mimo to, gdy oparłeś się na Panu, wydał ich Twoją rękę? Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Postąpiłeś niemądrze w tej sprawie i od teraz będziesz miał ciągłe wojny. I co zrobił Asa? Rozgniewał się na jasnowidza i rozkazał zakuć go w dyby. Rozłościł się bowiem na niego w tej sprawie. W tym czasie Asa pognębił także innych spośród ludu. Coś złego zaczęło się dziać w życiu tego człowieka. Po pierwsze, zaczyna bardziej polegać na przymierzach politycznych niż na Bogu. Po drugie, kiedy przychodzi Boży człowiek i zwraca mu na to uwagę, on nie przyjmuje Bożego głosu. Również się odwraca od tego głosu. I potem ten następna rzecz, że kiedy zachorował na nogi, to dlatego, że w jego sercu on się już zaciął i powiedział, że jakby w pewnym sensie sobie powiedział, nie skorzystam z pomocy Pana, to poszedł do lekarzy. Oczywiście jest pytanie, jacy to byli lekarze, bo wiemy, co to były za czasy. To mogli być szamani, którzy modlili się, nie wiem, do jakichś innych bóstw i wyprawiali jakieś różne dziwaczne rzeczy, które niby miały przynieść uzdrowienie. Więc tu nie jest powiedziane, że w ogóle korzystanie z lekarzy jest złe, tylko złem jest opieranie się na człowieku, a nie na Bogu. Ale to nie wyklucza w ogóle, żeby nie korzystać z pomocy lekarzy. I chciałbym wam przeczytać myśl żydowską z III, II wieku przed Chrystusem, która jeśli chodzi o korzystanie z lekarzy, jak to wyrażała. I to był taki zdrowy pogląd. Skorzystam z innej Biblii, przeczytam fragment z Księgi Mądrości Syracha. To jest Biblia pierwszego Kościoła, czyli to jest Biblia, to tak gwoli jakby takiego wytłumaczenia, której tekst jest tłumaczony z tak zwanej Septuaginty. Septuaginta to jest przekład grecki Starego Testamentu, pierwszy w historii przekład grecki ksiąg Starego Testamentu, dokonany w II, III wieku przed Chrystusem. I dlatego nazywa się to wydanie Biblią pierwszego Kościoła, bo prawie wszystkie cytaty w Nowym Testamencie ze Starego Testamentu czy apostoła Pawła są właśnie z Septuaginty, a nie z Biblii hebrajskiej. Dlaczego? Bo język hebrajski wiemy, że wymarł i że Septuaginta była jedną z podstaw do odrodzenia języka hebrajskiego w współczesnych teraz czasach, bo ona nam pokazuje, jak Żydzi rozumieli język hebrajski, tłumacząc na grecki. I posłuchajcie, co Księdze Mądrości Syracha, bo w tej Septuagincie były te wszystkie pisma, które są dzisiaj w Biblii hebrajskiej i naszej, ale oni dodali też, ci tłumacze, parę innych ksiąg, między innymi Mądrość Syracha, która swoją drogą jest mądrą książką. Naprawdę mądrą książką. Nie znalazła się w kanonie natchnionych ksiąg, ale pokazuje nam myśl żydowską tamtych czasów, jeśli chodzi o podejście do kwestii leczenia. I przeczytam wam fragment z tej księgi z 38 rozdziału. Doceń lekarza należną zapłatą za usługę, bo i jego Pan stworzył. Od Najwyższego bowiem pochodzi leczenie, a od Króla przyjmuje się dar. Wiedza lekarza stawia go wysoko, nawet przy dostojnikach okażą mu szacunek. Pan wywiódł leki z ziemi i mądry człowiek nie będzie nimi gardził. Czy nie dzięki drewnu woda stała się słodka, to jest odniesienie do wód Meriba, by tak moc Pana poznano? To przecież On dał ludziom wiedzę, by mogli Go chwalić za Jego cudowne dzieła. Dzięki nim, tak, dzięki tej wiedzy, dzięki ziołom wydobytym z ziemi, lekarz leczy i usuwa ból, a aptekarz robi z nich maści. Jego działanie nie będzie miało końca, od niego pochodzi pokój na całej ziemi. W chorobie, synu, nie bocz się na Pana, lecz proś, a On cię uleczy. Odsuń występek, przebadaj swe ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu. Ofiaruj wonności i dar wybornej mąki, wylej nie żałując tłustość na ofiarę. Potem zdaj się na lekarza, bo i jego Pan stworzył. Niech nie odstępuje od ciebie, gdyż i on jest potrzebny. Bywa taki czas, że i od lekarzy zależy uzdrowienie. Także oni niech proszą Pana, by przez nich doprowadził szczęśliwie do ulgi i do wyzdrowienia ku przedłużeniu życia. Czyli widzimy tą myśl żydowską i ja się z tym zgadzam. Bo ta myśl żydowska jak najbardziej jest zgodna w świetle całej Biblii, tak? W tym rozumieniu Biblii, że od Najwyższego pochodzi leczenie, nie od diabła, no ludzie. Tak? Od Najwyższego pochodzi leczenie. On daje ludziom pewną mądrość, wiedzę, w jaki sposób to zrobić, tak? Dzięki temu, że ludzie odkrywają naturalne składniki, które mogą służyć jako lekarstwa. Wiecie, w czym diabeł miesza? Ludzka chciwość sprawia często to, że w medycynie ludzie szukają pewnych rozwiązań i to one robią szkodę ludziom. Czy tu jakby diabeł, że tak powiem, próbuje namieszać, a nie, że sama medycyna jest od złego, tak? Więc dlatego medycyna i rozwój jest pośrednim dowodem na to, że Bóg chce twojego zdrowia. W przeciwnym razie medycyna byłaby przeciwieństwem woli Bożej, tak? Sprzeciwieniem, bo przecież Bóg nie chce twojego zdrowia. Gdyby tak miało, tak mielibyśmy to rozumieć. Ale Bóg chce naszego zdrowia, dlatego też daje mądrość lekarzom i my możemy prosić: Panie, pobłogosław ich ręce, daj im mądrość, żeby dobre decyzje podjęli, czuwaj nad ich, nie wiem, skalpelem, nad ich ręką, żeby była pewna i tak dalej, tak? My chcemy błogosławić lekarzy i też zwracać się do tego, żeby Bóg prowadził lekarzy. Ile dzieci dzisiaj by nie żyło, gdyby nie dzisiejszy rozwój medycyny, tak? Inkubatory i te inne rzeczy. To dzięki temu jest możliwe, że wielu ludzi dzisiaj żyje, że możemy ratować życie ludzkie. I to jest zawsze Bożą wolą. Ratować życie ludzkie. W taki czy inny sposób, tak? Skoro Bóg potrafi używać naturalnych metod, tak może to czynić i dzisiaj. Pan wywiódł leki z ziemi i mądry człowiek nie będzie nimi gardził. Dwa tygodnie temu podawałem wam przykłady ludzi, którzy uważają, że właśnie medycyna jest zła. Jak to się skończyło? Śmiercią ich dzieci. I tym, że znaleźli się w więzieniu, bo zostali aresztowani, tak? Dlatego, że nie leczyli, czyli działali na szkodę swoich dzieci. Do czego doprowadza błędne rozumienie tego, czego w Biblii nie ma. Więc medycyna jest jeszcze jednym dowodem na to, że Bóg chce twojego zdrowia i że Bóg używa tych ludzi. Jeśli twoje dziecko złamie sobie nogę, to co będziesz ogłaszał i wyznawał, że ono jest zdrowe? Czy będziesz się modlił, żeby Bóg robił wszystko swoje, a jeśli widzisz, że dziecko ci dalej wyje z bólu, to wzywasz pogotowie. I to jest mądre. A nie będziesz mówił, mów, że nic ci nie jest, bo jesteś zdrowy. Wyznawaj, że jesteś zdrowy, a dziecko ci z bólu aż się skręca, tak? To nie tak działa, tak? Więc trzy rzeczy, czwarta rzecz. W jaki sposób możemy widzieć, że Bożą wolą jest nasze uzdrowienie? Plan Boży dla Bożego ludu w Starym Testamencie, którym było błogosławieństwo, Bożym zamysłem dla ludzi było błogosławieństwo, między innymi zdrowie. I w drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy lud wychodził z Egiptu, Pan przez Mojżesza powiedział w ten sposób, w 15 rozdziale, 26 werset. Jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga, czynił to, co prawe w jego oczach, zważał na jego przykazania i strzegł wszystkich jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem twoim lekarzem. Więc Bóg, kiedy kształtował naród Izraela, dał mu swoje przepisy. I wiele z tych przepisów to są bardzo prozdrowotne przepisy. Bogu zależało na zdrowiu jego ludu. I to nie tylko zdrowiu ciała, ale Bóg patrzy holistycznie na cały organizm człowieka, jego duszę i ducha. Więc były tam zasady takiej miłuj bliźniego swego. Dlatego, że kiedy ludzie, a kiedy czujesz coś złego, to rozwiąż konflikt. Takie były zasady. Dzisiaj wiadomo, medycyna czy nauka to udowodniła, że wiele chorób w ciele to jest następstwo wrogości, życia nienawiścią, życia w urazach, w nieprzebaczeniu i w złości. Że to powoduje życie tym wewnętrzne, w duchu, powoduje choroby na ciele. Więc tutaj Bóg dbał o zdrowie swojego ludu, że w tych dobrych relacjach społecznych oni mogli doświadczać zdrowia. Ale były tam również przepisy nawet o tym, jak robić kupę. Trochę można się zaśmiać. Ale słuchajcie, Stary Testament bardzo wyraźnie określa zasady dbania o higienę. Dlaczego trzeba było to mówić i zapisywać w pismach? Bo to wcale nie było powszechne. Zobaczcie, jak późno ludzie jakby zaczęli powszechnie stosować zasady czystości i higieny. Przecież w średniowieczu u nas to był jeden wielki rynsztąg. A tam nie. Tam było czysto. Bo było napisane, jak chcesz iść z potrzebą, to wyjdź poza obóz. Tam wykop dziurkę w ziemi, zrób co tam chcesz, masz do zrobienia i zakop to. A wiecie, jak robiły inne ludy? Był smród, bo wyszedł poza namiot i zrobił swoje, tak? Widzicie, Babilon w tamtych czasach uchodził za jeden z siedmiu cudów świata, tak? Słynne ogrody Semiramidy i tak dalej. Wszystkie to, co dzisiaj jest podstawą naszej wiedzy, jeśli chodzi o matematykę, o kalendarz, czas i tak dalej, pochodzą z Babilonu. Więc tam był kolebki kultury obecnej. Ale zarazem to było zupełne zepsute miasto i każda kobieta musiała współżyć z obcym mężczyzną, bo był kult Diany później, czy tej Artemidy, czy Isztar. To wszystko jeden i ten sam kult. Dlatego zarazem to miasto było stolicą rzeżączki i kiły. Chorób było wiele w Babilonie. Dlaczego? Bo ludzie nie przestrzegali zasad, które Bóg dał swojemu narodowi. Nie jedz pewnych zwierząt, bo ich mięso jest niezdrowe. Rób to, to i to. Kiedy będziecie to robić, to wasze życie będzie święte, a ja powiem tak, święte i zdrowe. Bo kiedy żyjesz według zasad Bożych, to one będą zdrowe. Kiedy ktoś na przykład zachorował na trąd, to były przepisy w Starym Testamencie odizolować takiego człowieka. Jeśli jest tylko podejrzenie jakiejś choroby, odizolować go od reszty i patrzeć, co się dalej będzie działo. Dopiero medycyna w XIX wieku czy XX wieku w niektórych przypadkach potwierdziła głęboką mądrość biblijnych zasad zapisanych kilka tysięcy lat temu. Bo dzisiaj dopiero nauka niedawno odkryła istnienie w ogóle wirusów i zarazków. Wcześniej tego ludzie nie widzieli, jak nie widzą, to nie ma. Boga też myślą, że jak nie ma widać, to nie ma. No nie, tak? Więc dopiero dzisiaj znaleźliśmy uzasadnienie dla tamtych przepisów. Dzisiaj to głębiej rozumiemy, dlaczego Bóg takie w ogóle zapisy dawał. Bo Bogu zależało na zdrowiu swojego ludu. Zależało mu na zdrowiu swojego ludu, więc Bóg jest dobry, tak? Po piąte, jako ostatnia przyczyna. Bóg uzdrawiał od początku ludzi. Wiecie, kiedy w Biblii spotykamy się pierwszy raz z uzdrowieniem? W pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli w pierwszej księdze Biblii, w 20 rozdziale, 17-18 werset. Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, jego żonę oraz niewolnice, także znów były w stanie rodzić. Pan bowiem całkowicie zamknął każde łono w domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama. Więc już u początku w Biblii, u początku w dziejów ludzkości widzimy, że Bożą wolą było uzdrowienie człowieka. Że Bóg odpowiadał na modlitwę. Abraham modlił się, a Pan uzdrowił Abimeleka i cały jego dom. W Starym Testamencie, tak jak tutaj później czytaliśmy, bo to już czasy Mojżesza to późniejsze, gdzie Bóg powiedział, ja jestem twoim lekarzem. Mamy wiele świadectw Bożego uzdrowienia, a nawet zbudzenia ludzi z martwych. Ale dopiero przyjście Jezusa sprawiło, że to, co się zdarzało w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie rozlało się na wielką skalę. Bo Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przyszli. No, może jeden, dwa wyjątki byśmy znaleźli. Na przykład Łazarz nie został uzdrowiony, kiedy siostry po Niego przyszły, bo Pan miał dla Niego inny plan, tak? Ale moglibyśmy powiedzieć wyjątek, który potwierdza regułę. Bóg przez Jezusa Chrystusa uzdrawiał wszystkich, jak leci. I moglibyśmy powiedzieć takie zdanie, czy tak to sformułować. W Starym Testamencie Bóg był lekarzem Izraela. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się lekarzem wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi, tak? I może dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział 23 do 24 wersetu. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii, sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż. a on ich uzdrawiał. I jeszcze jeden fragment, nie jedyny, ale po prostu wszystkich nie chcę przytaczać, z Ewangelii Marka, 6 rozdział 53 do 56 wersetu. Po przybyciu na drugą stronę przebili łodzią do ziemi Genezaret. Gdy tylko Jezus wyszedł z łodzi, ludzie zaraz go rozpoznali. Obiegli zatem cały ten obszar i tam, gdzie jak słyszeli przebywa, zaczęli na posłaniach znosić ludzi z różnymi dolegliwościami. Gdziekolwiek więc wchodził do wsi, do miasta lub do osady, wynosili na place chorych i prosili go, by im pozwolił dotknąć choć z kraju swojej szaty. Ci zaś, którzy go dotknęli, doświadczali uzdrowienia. Nie tylko Jezus, ale później posługą Kościoła, powszechną posługą Kościoła było uzdrawianie ludzi w mocy Bożej. Dzieje apostolskie, 5 rozdział 12 do 16 wersetu. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Więc obraz Kościoła, który mamy w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, wskazuje nam Kościół, który kontynuuje służbę Jezusa, jeśli chodzi o uzdrowienie. Apostoł Paweł mówił, że są różne dary Ducha Świętego. I wśród tych różnych darów Ducha Świętego wymieniał dary, w liczbie mnogiej, dary uzdrowień. Że na Bożym wyposażeniu dla ludzi wierzących są również dary uzdrowień. I jeszcze dwa fragmenty chcę przeczytać. W księdze Ezechiela, to jest Stary Testament, ale on odnosi się do rzeczy przyszłych, które są jeszcze przed nami, w pewien sposób, do pełni, do swojego spełnienia. Mamy obraz przyszłej świątyni, która będzie w Jerozolimie. I czytamy w 47 rozdziale tej księgi od 8 do 12 wersetu. Ta woda, która wypływa ze świątyni, płynie ku obszarom na wschodzie. Tam spływa na step, a następnie wpada do morza, Morza Martwego i czyni jego wodę wodą zdrową. Dokądkolwiek ta rzeka dociera, tam zaczyna roić się od istot żywych. Uzdrawia ona wodę swoim nurtem i sprawia, że pojawia się wkrótce mnóstwo ryb. To jest obraz Ducha Świętego często, ale pewnego dnia ta woda naprawdę wypłynie, będzie prawdziwa też ta rzeka. I widzimy, co jest w tej rzece. Cokolwiek dotknie ta rzeka, przynosi zdrowie. Nie tylko ludziom, tak? Ale wszystkiemu. Wszystkiemu. I czytamy dalej. On od En-Gedi po En-Eglaim stać będą rybacy, urządzą tam suszarnie dla swoich sieci. Będą tam ryby takie jak w Morzu Wielkim i będzie ich naprawdę bardzo wiele. Tylko bagna i bajora będą słone, będzie można pozyskiwać z nich sól. A nad rzeką i na obu jej brzegach rosnąć będą przeróżne drzewa owocowe, ich liść nie zżółknie i nie zabraknie na nich owoców. Co miesiąc dojrzewać będą świeże, gdyż woda w rzece wypływa ze świątyni. Owoce drzew będą źródłem pożywienia, a ich liście będą niosły uzdrowienie. Tak? Bożym zamysłem jest przynosić uzdrowienie. I kontynuacja tej wizji jest w Księdze Objawienia, na koniec już. Drugi rozdział, pierwszych 5 wersetów Księgi Objawienia. Anioł pokazał Janowi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy, miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców, rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i Baranka. Jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać jego oblicze, na swoich czołach będą nosić jego imię. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nimi Pan Bóg, a ich panowaniu nie będzie końca na wieki. I ten opis dodaje nam parę ciekawych szczegółów. Po pierwsze mówi, że rzeka tej wody żywej, która przynosi wszędzie życie, wypływa z tronu Boga. Czyli Boże serce, Boża władza zawsze przynosi życie i to życie w obfitości. Życie w obfitości. A też po drugie czytamy, że liście tych drzew, które będą przynosić życie też w sensie pożywienia życiodajnego, ale też liście tych drzew służą do uzdrawiania narodów. Całych narodów. Tak? Te wszystkie fragmenty pokazują nam, że Bożą wolą jest zdrowie. Bożą wolą jest zdrowie. Nie śmierć, nie choroba. Tak? Nie, że śmierć może być, czy choroba może być takim krzyżem od Pana. I wracając znowu do... Chcę jeszcze wrócić na koniec i spiąć tą klamrą do listu do Hebrajczyków. Kiedy czytamy tu o tym, że w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was niech do końca pojawia to samo zaangażowanie, poświęcenie, gorliwość, aby nie być ociężałym, lecz naśladować tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Naszym dziedzictwem jest życie wieczne w zdrowiu, między innymi. Jest życie wieczne przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest nasza obietnica, tak? I zauważcie, kiedy tu jest podany przykład Abrahama, że Bóg mu przysiągł, zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. To, co mówi nam list do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tego, czego nie widzimy. Jest pewnością tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Czy jeszcze inni tłumaczą te słowa? Wiara jest dowodem tego, czego nie widzimy, ale się spodziewamy. Czy Abraham zobaczył cokolwiek ze swojego życia ze spełnienia obietnicy? Szło jak po grudzie za jego życie. 20 długich lat, żeby się urodziło jedno dziecko, a gdzie ten cały tłum, który miał mieć? Za swojego życia, jeszcze później, kiedy Sara zmarła, wszedł drugi związek małżeński, urodziło mu się jeszcze parę innych dzieci. Żył długo, bo sto kilkadziesiąt lat. Ale można powiedzieć, za swojego życia niewiele zobaczył z tego. Ale my dzisiaj z perspektywy kilku tysięcy lat, co widzimy? Bo dzisiaj liczba wierzących, czyli potomstwa Abrahamowego, to było potomstwo tych, którzy wierzyli w Boga, to jest liczba, która już przekracza 8 zer. W historii ludzkości. To się nawet w głowie Abrahamowi nie mieściło. Ludzi wierzących jak piasek na brzegu plaży jakiejś, morza, jak gwiazdy na niebie. A to jeszcze nie jest koniec, tak? Więc dzisiaj Abraham ze swojego życia nic tego nie zobaczył, ale dzisiaj z perspektywy nieba co widzi? Że Bóg jest wierny swojemu słowu. Nie zawsze pewne rzeczy się dzieją, tak? Jezus uzdrawiał w 100%. My dzisiaj nie jesteśmy w Jezusowej skuteczności, więc doświadczamy uzdrowień, ale też nie doświadczamy uzdrowień. I to, co mówił list do Hebrajczyków, jak dwa tygodnie temu mówiłem, że niektórzy z bohaterów wiary pomarli w wierze, nie doczekawszy spełnienia obietnicy. My możemy z całą pewnością, absolutną pewnością uchwycić się Bożej obietnicy i dlatego możemy walczyć z chorobą. I trzymać się z wiarą, tak? Ale nawet jeśli czasami na ziemi doświadczamy tak zewnętrznie porażki, bo ktoś na przykład umiera, to nie oznacza, że my mamy co, przestać wierzyć? Wiecie, pamiętam taką sytuację, kiedy modlono się o pewną dziewczynę, jej stan fizyczny był bardzo ciężki. I ktoś mi powiedział, że dzieli się tą całą sytuacją i mówi, jeśli ona nie zostanie uzdrowiona, to się ludzie załamią w wierze. Wtedy jej powiedziałem, że jeśli ludzie mają się załamać w wierze z tego powodu, to co to za wiara? Ona umarła. I możemy w pewnym sensie powiedzieć tak. Po ludzku my widzimy tylko jedną część, ale tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, my mamy kotwicę pewną i niezruszoną, sięgającą aż poza zasłonę. Tu chodziło o zasłonę w świątyni, która została przedarta wtedy w świątyni jerozolimskiej. Ale tu chodzi też o coś więcej, bo ta zasłona została przedarta w momencie, kiedy Jezus umarł. Więc możemy powiedzieć, że ta zasłona tej nadziei sięga też poza zasłonę śmierci. I odpowiedziałem wtedy i w to głęboko wierzę. Ta dziewczyna, chociaż już nie ma jej pośród nas na tej ziemi, jest bardziej zdrowa niż kiedykolwiek. szczęśliwa. Bo to jest ta nadzieja wierzącego człowieka. Sam to na własnej skórze przeszedłem, kiedy kilkanaście lat temu Kościół w Czczewie modlił się o Dawida Kosa. Chłopaka, który miał kilkanaście lat i miał raka. Jak ludzie o niego walczyli w wierze, w modlitwie. Ja sam pamiętam, że tak walczyłem. Ja byłem całkowicie przekonany, że on zostanie uzdrowiony. Kiedy Sylwia do mnie zadzwoniła i powiedziała mi, że Dawid nie żyje, to moja wiara w tym momencie umarła. Ja byłem załamany. Ja nie chciałem w to uwierzyć. Ja byłem tak pewny i tak czekałem na jego uzdrowienie. Rodzice i pastorzy, nawet jak umarł, to stwierdzili, modlimy się dalej, modlimy się o jego zmartwychwstanie, bo wierzymy i w to. Ale nie nastąpiło zmartwychwstanie i trzeba było oddać ciało chłopca. Ja wiem, jak Roman, jego tata, ciężko przeszedł ten czas. Ale dzisiaj go widzę z Boże w wierze. I również, chociaż ja nie byłem tak związany z Dawidem, ja tylko tego chłopaka o tyle, co z widzenia bardziej znałem, ale moim sercem bardzo się zaangażowałem i walkę o jego zdrowie. Ta walka z jednej strony wydaje się być przegrana, ale wiecie, jeśli by mielibyśmy tylko wierzyć do tego momentu, że ktoś umrze, to co, to wiara nie działa? Ja uważam, że modlitwa została wysłuchana. Tylko nie zawsze on to jest wysłuchane w taki sposób, jak my tego oczekujemy. Tak? Ale Bóg dotrzymuje swojego słowa i swojej wierze możemy się nie cofnąć ani o krok. To daje nam nadzieja chrześcijańska. Tak? Tu, na tym świecie jeszcze nie wszystko jest tak, jak powinno być. Na tym świecie nie wszystko działa doskonale. Ale mamy obietnicę od Boga, że Bóg rozprawi się raz na zawsze ze śmiercią i między innymi z chorobą, konsekwencją grzechu, jedną z konsekwencji grzechu. I to jest nasza obietnica. To jest nasza obietnica, która pozwala nam wierzyć mimo wszystko. Trzymać się na ziemi tutaj i walczyć z chorobą i wierzyć w to, że Bóg chce dobrze. A jeśli się dzieje coś, czego nie rozumiemy, to bardziej niż na rozumie polegaj na Panu i zaufaj Mu z całego swojego serca. Zaufaj Mu z całego swojego serca. Bo wiara zawsze jest lepsza niż niewiara. Może przytoczę raz Wam, bo wiadomo, że o uzdrowieniu będę mówić więcej. Badania, konkretne badania na dziesiątkach tysięcy ludzi, które bardzo precyzyjnie obliczają, ile dłużej żyją ludzie, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami, ale równocześnie wierzą. Od tych, którzy nie wierzą. To jest bardzo policzalne matematycznie, ile dłużej żyją. Nawet jeśli ci ludzie również przegrają z chorobą, ale żyją dłużej, bo wierzą. Więc wiara zawsze działa. Co ci da niewiara? Czarnowictwo, że będzie źle, to załamka totalna, tak? Ale z wiarą możemy podejść do życia i walczyć. Wiara dodaje sił. Zawsze. Ale my wiemy, że nawet gdyby po ludzku była ta walka przegrana, to wiemy, że ona nigdy nie jest przegrana, bo Bóg zwyciężył. Na tej ziemi jeszcze umieramy. Na tej ziemi jeszcze się dzieje wiele złych rzeczy. Ale Bóg położy pewnego dnia temu swój kres. Więc dlatego my możemy się uchwycić z wiarą, która nie musi być nękana przez niepewność. Bo jest niezawodna ta nadzieja. Nawet gdybym miał umrzeć w wierze, jak ci bohaterowie wiary z listu do Hebrajczyków 11 rozdziału, nie dostąpiwszy spełnienia obietnicy tu na ziemi, to i tak wiem, że ta obietnica jest moja. I Bóg ją spełni co do joty w twoim i w moim życiu. Bo wiara nie zawodzi. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Nie zawsze widzimy na ziemi. Chcemy oglądać coraz więcej uzdrowień. Chcemy chwytać to wiarą i sięgać wiarą po to, bo jest więcej i wiemy, że jest więcej i że wiara pomaga temu, więc chcemy tego szukać. Chcemy walczyć z chorobą, walczyć do końca. I wierzyć, bo wiara jest dobra. Wiara jest dobra na wszystko, tak? Jest w pewien sposób lekiem na wszystko, bo daje ci nadzieję nawet w obliczu śmierci. Że to nie jest żaden koniec, ale wiesz, że jest coś więcej niż tylko to życie. Że życie jest czymś znacznie większym niż tylko to życie. I my możemy dlatego patrzeć z perspektywą wieczności i wiedzieć, że dobrze, chorobo być może teraz wygrałaś, kogoś zabrałaś, ale tak jak Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Tak? To jest Boża obietnica. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Dlatego trochę tak parafrazując, oddam tą myśl też tak. Kto wierzy we mnie, choćby i zachorował, zdrowy będzie. Nawet gdyby tego zdrowia nie doświadczył tu na ziemi. Ale zdrowy będzie przez całą wieczność. Bo Bóg to zagwarantował swoim słowem. I to jest pewna obietnica. To jest oczywiście obietnica, która wymaga z naszej strony wiary, ale tak jak powiedziałem, zawsze lepiej wierzyć niż nie wierzyć. Bo ktoś, kto poddał się, przestał wierzyć, to też jest udowodnione naukowo, ci ludzie znacznie szybciej umierają. Kiedy człowiek się poddaje walce z chorobą, szybciej schodzi z tego świata. A Bożą wolą jest życie. Więc pomódlmy się. Panie Boże, chcemy uchwycić się tej nadziei, którą dzisiaj nam dajesz. Chcemy się w niej umocnić, bo jesteś dobry. Jesteś dobry. I dlatego, Panie, chcemy trzymać się tej kotwicy duszy i zapuszczać naszą kotwicę duszy w tej nadziei, która jest niezawodna, która jest pewna. I chcemy się tego mocno uchwycić i trzymać się i nie ustąpić ani na krok, bo jesteś dobry. Więc jeśli ktokolwiek z nas zmaga się teraz z różnymi rzeczami, to chcemy dzisiaj podbudować naszą wiarę. Chcemy uchwycić się nadziei i trzymać i walczyć aż do zwycięstwa. Bo to zwycięstwo jest pewne, bo Twoja wiara nie kończy się. I ten, kto uwierzył w Ciebie, kto uchwycił się Twojego imienia, jest zwycięzcą. To jest pewne. Dlatego Tobie chwała, Ty bądź wywyższony, Ty Duchu Święty działaj w naszych sercach i dzisiaj umacniaj nas w tej pewności co do Twojej woli, że Twoją wolą jest to, co dobre dla nas, to, co jest zdrowiem dla naszego życia. Więc dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam wiarę, dałeś nam w Chrystusie Jezusie tą nadzieję, która sięga nawet poza zasłonę śmierci. Więc bądź wywyższony. Halleluja. Amen.